Chcielibyśmy dochować tej tradycji, którą przyjęliśmy na początku kadencji, że się spotykamy z Państwem co jakiś czas, mniej więcej co miesiąc, żeby zdać sprawozdanie ze swojej działalności, ze swoich prac, tak żeby omówić te kwestie, które realizujemy, które są ważne dla mieszkańców naszego powiatu. Zbliża się koniec kadencji, więc chcemy podsumować te nasze czteroletnie działania. Wczoraj w imieniu zarządu przedstawiłem sprawozdanie Radzie Powiatu i dzisiaj chciałbym to zrobić przed Państwem, a za Państwa pośrednictwem przed naszymi mieszkańcami. Pozwólcie Państwo, że byśmy rozpoczęli od takiego spojrzenia na okres 20 lat, bo tyle lat funkcjonuje odtworzony powiat. I macie Państwo pokazany poziom wydatków, jakie przez te 20 lat powiat realizował. To są pieniądze skierowane do naszych mieszkańców, prawie 1 mld zł. Tyle w budżetach poszczególnych lat zostało wydanych na zadania powiatowe. Jeżeli chodzi o poszczególne kadencje, to warto byłoby spojrzeć na ten element prezentacji, który pokazuje, że każda kadencja w stosunku do poprzedniej to większy budżet. Dlatego, że przede wszystkim udawało się pozyskać środki zewnętrzne. Środki zewnętrzne na realizację naszych inwestycji. I o ile w pierwszej kadencji widzimy, że te budżety były mniejsze, to ostatnia kadencja jest kadencją najlepszą. Wydaliśmy, do tego jeszcze wrócę, ponad 75 milionów złotych na inwestycje, z tego tylko na inwestycje drogowe ponad 60. Gros środków to środki pozyskane właśnie z zewnątrz. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, będzie to ponad 40 milionów złotych. Szkoda troszeczkę, że słaba jest nieczytelność tych slajdów. Więc może, jeżeli można byłoby zaproponować, jeżeli bateria wystarczy, to zrobimy pewną modyfikację. Tak będzie łatwiej i Państwu, i ja będę miał ułatwione zadanie. Tu mamy kolejne porównanie. Myślę, że ono jest ważne. Porównanie środków wydawanych na inwestycje, które nazywamy twardymi, i na zadania nieinwestycyjne. Pytano w ubiegłym dniu, wczoraj na sesji, dlaczego na przykład tak dużo się wydaje w tej kadencji, w kadencji ostatniej, środków na drogi, a tylko 1,5 miliona na oświatę. Ale to dlatego, że ta oświata została dofinansowana w poprzednich kadencjach. Zostały wykonane te prace, te modernizacje i w tej chwili jest to tylko takie wygładzanie naszej infrastruktury oświatowej, czego przykład widzieliście Państwo dzisiaj, takie uzupełnienie MOS-u pierwszego, MOS-u drugiego i MOS-u trzeciego, i w sumie powstaje bardzo piękny obiekt kosztem ponad 5 milionów 824 tysięcy złotych. Ważne, to co powiem, to jest to, bardzo ważne, że staraliśmy się pozyskiwać środki ze wszystkich możliwych dostępnych źródeł, a więc środki unijne, pieniądze we współpracy z gminami. I upraszczając nieco, ta współpraca dotyczyła głównie projektów drogowych, ponieważ to, co mieszkańców i miasta, ale także gmin pozamiejskich interesuje, to przede wszystkim inwestycje drogowe. Powiat dysponuje prawie, to jest prawie 500 kilometrów dróg powiatowych, dróg, które wymagają w wielu wypadkach budowy, ponieważ w takim stanie powiat te drogi odziedziczył. Tu macie Państwo pokazane proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków. Slajd, myślę, bardzo, bardzo wymowny. Jeśli mogę jeszcze cofnąć się, to też proszę zobaczyć, to jest ten slajd wymowny, ten, o którym mówiłem na początku, pokazujący, jak przerastały budżety powiatu w poszczególnych kadencjach. Inwestycje drogowe, mówiłem już o nich, wartość inwestycji ponad 60 milionów złotych, jeżeli zsumujemy to ponad 40 to są środki zewnętrzne, 20 milionów to są środki z budżetu powiatu augustowskiego i jest to bardzo wysoki poziom inwestycji. Wczoraj mówiłem szczegółowo, dzisiaj chciałbym to Państwu pokazać. Proszę zobaczyć, że zostało zbudowanych 5 mostów. To są bardzo drogie inwestycje i zostało wybudowanych ponad 60 km dróg. Wybudowanych i przebudowanych w zależności od potrzeb. Tak, proszę Państwa, przedstawiały się inwestycje, te, o których mówię, w poszczególnych kadencjach. Bardzo widać wyraźnie, że ta kadencja ostatnia jest kadencją bardzo korzystną. Nie dlatego, że ja te słowa mówię, nie dlatego, że mówię to w imieniu naszym, pani starosty i swoim własnym, ale mamy wyraźny opis i możemy z tego wyciągać wnioski. I tu pokazane są szczegółowo wszystkie inwestycje po kolei. Ja je tak przelecę, fotografie z uroczystych otwarć, pokazywane w tym wypadku fragmenty dróg. Państwo towarzyszyliście nam przy tych otwarciach, więc wiecie Państwo najlepiej, jak dużo tych inwestycji było. Odniosę się może tylko do miasta Augustowa w tym momencie, bo też padają takie pytania, jak dużo zostało zrobione w Augustowie. A więc przypomnę, że rok 2015 to jest budowa ulicy Limanowskiego, rok 2016-17 to budowa ulicy 3 Maja, bardzo drogi, dlatego realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap uzyskał dofinansowanie z programu rządowego, natomiast pierwszy etap otrzymał dofinansowanie, drugi etap był realizowany ze środków własnych i środków budżetu miasta. Kolejne przedsięwzięcia to ulica Chorza, ulica Licealna. Teraz budujemy za ponad 5 200 000 zł. Pozostałą część niezrealizowanej wcześniej ulicy Młodości, ulicy Głowackiego za prawie 2 miliony będzie wykonany remont nawierzchni głównych ulic powiatowych w mieście Augustowie. Do niedawna mówiłem, że to kwota 1,5 miliona, ale udało się jeszcze wygospodarować około 0,5 miliona złotych i po otwarciu kopert, kiedy już będą znane oferty wykonawców, myślę, że jeszcze uda nam się zrealizować porządny fragment jednej z ważniejszych ulic, której nawierzchnia jest zniszczona i w sumie da to kwotę 2 milionów złotych. Gdybyśmy więc to wszystko sumowali, to widzimy, że udział jest bardzo, bardzo istotny i staramy się, to co jest ważne, te ulice budować i remontować według pewnego klucza. Jeżeli została wykonana ulica 3 Maja, ulica Chorza i ulica Licealna, to widać, że to zamyka centrum miasta Śródmieście. Jeśli w przyszłym roku udałoby się zrealizować ulicę Wojska Polskiego, którą zgłosiliśmy do programu rządowego, w połączeniu z planowaną na kolejny rok ulicą Rejgrodzką plus tę zrobioną w tym roku Głowackiego i Młodości, to widzimy, że zamykamy kolejny bardzo ważny kwartał komunikacyjny Augustowa. A więc chcemy te zadania realizować zgodnie z przyjętymi wcześniej priorytetami, zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami. Wspominałem o tym, że mosty są inwestycjami bardzo drogimi, ale są bardzo potrzebne do skomunikowania powiatu. W tym wypadku sięgamy do środków rządowych z tak zwanej rezerwy budżetowej 10%, która jest przeznaczona między innymi na tego typu zadania. I tu pokazuję Państwu zrealizowane inwestycje mostowe. Proszę popatrzeć. Nawet takie drobiazgi, ale ważne, jak chodnik w Lipsku, którego brakowało do pomnika poświęconego błogosławionej biernackiej patronce teściowych. Przedsięwzięcie zrealizowane w zgodzie, w bardzo dobrej współpracy z burmistrzem i z władzami Lipska. Tu przypomnę, że w trakcie jest budowa ulicy Saperów, jednej z najważniejszych ulic w Lipsku, która również jest ulicą bardzo kosztowną, a zostanie zrealizowana w pełnym zakresie. Liczymy, że na początku listopada ta ulica zostanie oddana do użytku. Pokazuję slajd z podpisania umowy z panem wojewodą. To jest umowa na ulicę Głowackiego. Druga ważna dziedzina, która pochłania wiele środków, to jest oświata. Tutaj macie Państwo pokazane wydatki na oświatę. Oczywiście ostatni rok nie jest dokończony. Mamy jeszcze przed sobą jeden kwartał, a więc te wydatki wzrosną i będą na poziomie 20 kilku milionów złotych. Ponieważ gro prac zostało wykonanych w poprzednich kadencjach, w tej chwili wykonujemy tylko prace ulepszające, typowo modernizacyjne, które poprawiają estetykę placówek. Są też oczywiście ważne z punktu widzenia ich funkcjonowania. Jako przykład proszę popatrzeć po lewej stronie schody i barierki w bursie międzyszkolnej. Tak wyglądały do niedawna, a po prawej tak wyglądają po modernizacji. Po lewej stronie ogrodzenie przy ulicy Licealnej. Wyszliśmy z założenia, że skoro przebudowujemy ulicę, to za jednym zamachem trzeba też wykonać ogrodzenie, żeby zapewnić właściwą estetykę. To ogrodzenie zostanie dokończone w następnych latach. Jakie rezultaty daje nasze zaangażowanie w finansowanie placówek oświatowych, w ich modernizację, w zwiększanie liczby godzin na zajęcia dodatkowe? Prowadzimy projekty autorskie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla uczniów szczególnie zdolnych, pakiety sportowe, pakiety związane chociażby z usprawnianiem dla uczniów zespołu szkół specjalnych. I to daje określone rezultaty. Tu jako przykład pokazujemy zdawalność egzaminu maturalnego w tym roku. W poprzednich latach również bardzo wysoka, ale w tym roku powtórzone z lat ubiegłych pierwsze miejsce w województwie pod względem zdawalności egzaminu maturalnego. Nasze szkoły naprawdę dobrze kształcą, zachęcamy uczniów do uczenia się w tych szkołach, zachęcamy rodziców do posyłania do naszych szkół, zarówno ogólnokształcących, jak i zawodowych. I tu przykłady ocen zewnętrznych. To nie są nasze oceny. Ranking perspektyw, złota tarcza, srebrna tarcza dla naszych szkół. Ważną rzeczą jest uznanie czynnika wojewódzkiego. Tu pokazane nasze panie dyrektor pierwszego liceum IACE przy ceremonii odbierania dowodów uznania w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Co ważne, to, że co roku w ostatnim czasie powiat augustowski jest bardzo wysoko oceniany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymujemy rokrocznie certyfikat lidera samorządności. Otrzymaliśmy w ostatnim roku certyfikat jakości kształcenia, wcześniej też bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Czy w tym roku, poza certyfikatem, o którym już wiemy, że zostanie przyznany, dostaniemy jeszcze coś więcej? Tego nie wiem, ponieważ gala odbędzie się 12 października, czyli 13 października, czyli w najbliższą sobotę w Krakowie. Slajdy pokazujące właśnie te wydarzenia, wręczenie certyfikatów i statuetki, które tym certyfikatom towarzyszą. Ważne jest to certyfikowanie, ponieważ żeby otrzymać lider edukacji, trzeba się poddać dobrowolnie certyfikacji. Robią to specjaliści z zakresu edukacji, a więc ich ocena jest dla nas z jednej strony uznaniem, ale też z drugiej strony, jeżeli pokazują jakieś obszary do uzupełnienia, to też jest taką wskazówką. To rzecz bardzo istotna. W tej kadencji przeżywaliśmy wiele jubileuszy naszych szkół. Były to imprezy, uroczystości bardzo dobrze zorganizowane, piękne, pokazujące charakter poszczególnych jednostek oświatowych, ich sposób funkcjonowania, jakość wykonywanej pracy. Tak jak powiadam, możemy się poszczycić swoimi szkołami, poszczycić się poziomem jakości kształcenia. Bardzo ważną dziedziną, taką cichą, niedostrzegalną, ale angażującą znaczne finanse jest pomoc społeczna. Proszę zobaczyć, ile środków jest przeznaczanych na pomoc społeczną. To są pieniądze, które trafiają do rodzin potrzebujących, do rodzin zastępczych, do rodzinnych domów dziecka, do domów pomocy społecznej. A więc widzimy, że bardzo znaczący udział w budżecie ma ten dział, tak jak powiedziałem, słabo dostrzegalne, ponieważ te osoby, które tej pomocy potrzebują, tej pomocy korzystają, wcale nie chcą o tym mówić, pokazywać się, że wymagają wsparcia. Ochrona zdrowia to nasz priorytet. Pamiętacie Państwo, przyjęty na początku kadencji. I co jest ważne, to, że udało się, może rzecz najważniejsza, nawiązać nić porozumienia z Zakładem Opieki Zdrowotnej, załogą SPZOZ-u, która to nić zaowocowała z jednej strony zaufaniem załogi do organu prowadzącego i z drugiej strony naszym zaufaniem do tejże załogi, przekonaniem, że możemy ten szpital wyprowadzić na prostą. Tu pokazuję Państwu slajd, ile środków w tej kadencji zostało zaangażowanych w modernizację szpitala, w jego dosprzętowienie, także w programy szkoleniowe, po to, żeby ten szpital funkcjonował jak najlepiej. Widzicie Państwo pierwszą kadencję i ostatnią kadencję, która zamyka się kwotą ponad 13 milionów złotych wydatkowanych z budżetu powiatu, bo budżet szpitala jako samodzielnego zakładu nie wchodzi w skład budżetu powiatowego. Pokazuję wraz z panią starostą slajdy, które obrazują, jakie zostały wykonane prace, a więc remonty oddziałów chirurgicznego, ginekologiczno-położniczego, oddziału wewnętrznego. Widzimy, że te oddziały prezentują się zupełnie inaczej. Rzeczą niesłychanie ważną była reaktywacja SOR-u, a więc obiekt, do którego wjeżdżają karetki, nazywany różnie. W dyskusjach, pamiętacie Państwo, mówiono o zadaszonym podjeździe, mówiono o śluzie, o pawilonie dla karetek. To jest właśnie ten budynek, niektórzy mówią, że to jest garaż. W jakimś sensie tak, z którego prowadzą drogi do wnętrza szpitala i do szpitalnego oddziału ratunkowego. Inwestycja, która kosztowała ponad 2 miliony złotych i która sprawiła, że do szpitala wrócił kontrakt na szpitalny oddział ratunkowy. To nie tylko oczywiście ta komora dla karetek, ale też sprzęt zakupiony i do szpitalnego oddziału ratunkowego i na poszczególne oddziały. Lądowisko kosztowało ponad 1 300 000, prawie 1 400 000 złotych. Jeszcze nie mamy podpisanych wszystkich aneksów, więc po definitywnym rozliczeniu będziemy mogli podać koszt tej inwestycji z całą pewnością potrzebny. To już o tym wiemy. Było 17, o ile dobrze pamiętam, lądowań. Wszystkie ważne, wszystkie uzasadnione, ponieważ wzywano śmigłowiec ratowniczy do nagłych przypadków. I okazało się, że wcale to lądowisko nie jest ani tak bardzo uciążliwe, ani w żaden sposób nie zakłóca funkcjonowania osiedla, które jest położone obok. Tu mamy wynik finansowy. Pokazujemy ostatni rok, ujemny rok 14 i 2 lata dodatnie, to jest rok 15, 16, 17. Brakuje tu oczywiście 18, bo rok jest niezakończony, ale do tego chciałbym wrócić, żeby w całości pokazać, jaka jest sytuacja. Ten wykres jest bardzo istotny, ponieważ on pokazuje tendencję. Pokazujemy 2 lata, czyli na zielono rok 17 i na czerwono rok 18. Jak Państwo widzicie, dla szpitala jest najtrudniejsze pierwsze półrocze. Dlaczego? Dlatego, że kontrakt, który posiada szpital, nie tylko augustowski, jest zbyt mały w stosunku do potrzeb ludności. A więc szpital przyjmuje pacjentów, leczy, generuje koszty, ale pieniądze za leczenie tych pacjentów wracają przy końcu roku albo dopiero na początku następnego roku i są wliczane w rok poprzedni. Jak widzicie Państwo, w drugim półroczu ten wynik podnosi się bardzo wyraźnie. Rok 18 plasuje się nad rokiem 17. W tej chwili za miesiąc lipiec i za miesiąc sierpień jest już wynik dodatni i z całą pewnością taki wynik będzie za kolejne miesiące, z jednym ale. Mianowicie są wdrażane w tej chwili podwyżki dla personelu medycznego, przy czym środki pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia nie pokrywają wszystkich kosztów. Przede wszystkim kosztów pracodawcy i dlatego być może z tego powodu pojawią się określone kłopoty finansowe szpitali, o których między innymi 25, o ile dobrze pamiętam, września rozmawialiśmy na konwencie w Siemiatyczach, był to konwent połączony starostów i dyrektorów szpitali, z informacją dla dyrektora oddziału o tej sytuacji. Jeśli nie będzie z Funduszu Zdrowia dodatkowych środków, wówczas szpitale będą miały trudności z utrzymaniem swojego zbilansowania, tak jak w naszym przypadku. Pan dyrektor Maciej Olesiński zapewnił, że jakieś pieniądze trafią. Jak tylko ta sytuacja się wyjaśni, Państwa oczywiście poinformujemy. Ten slajd pokazuje statuetkę, pokazuje kolejna statuetka, ocenę gremiów zewnętrznych, gdzie nasz szpital spotkał się z dobrymi ocenami. To m.in. Perła Medycyny, to m.in. także zakwalifikowanie się na podium w rankingu najzdrowszych powiatów. Widzimy, że jest na miejscu trzecim i są pokazane te szpitale, które zostały określone jako też powiaty, które zostały określone jako najzdrowsze. I tu fotografia ukazująca nasze panie dyrektor przy podpisywaniu dokumentów. W tym roku, 3 września, rozpoczęliśmy remont gruntowny, także hospicjum za kwotę ponad 3 200 000 złotych. Jest to remont pierwszego piętra, remont łącznika po to, ażeby wygospodarować powierzchnię na dodatkowe łóżka i próbować zakontraktować te łóżka dla naszych pacjentów, ponieważ społeczeństwo się starzeje, społeczeństwo dotykają choroby cywilizacyjne i tych miejsc potrzeba więcej niż mamy do zaoferowania. Dotyczy to zresztą wszystkich powiatów, nie tylko powiatu augustowskiego. W trakcie tej kadencji zostały podpisane porozumienia o współpracy transgranicznej z samorządami białoruskimi, z administracją białoruską rejonu Brasławskiego i rejonu Grodzieńskiego. Były to umowy ważne, bo z naszymi sąsiadami, ale może szczególnie ważne dla naszych partnerów z Białorusi, gdzie na przykład misja właśnie z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na zlecenie polskiego MSZ-u przebywała w Brasławiu, gdzie jest piękne, duże jezioro, dużo większe niż w Augustowie, a gdzie w ogóle nie rozwijał się sport żeglarski. I właśnie pracownicy MOS-u, tu widzimy pana Jarka Osowskiego, przeprowadzili zajęcia pokazujące, jakie można sporty, w jaki sposób rozwijać na wodzie. Taki element, który jest uzupełnieniem głównych obszarów, to jest kwestia turystyki. Ten temat pojawiał się na sesjach Rady Powiatu, dlatego chcemy też Państwu i ten element przybliżyć. To przede wszystkim najpierw podniesienie takim mocnym głosem problemu strefy kanału Gustowskiego, przejścia granicznego, które przecież zaowocowało, to Państwo wiecie, otwarciem przejścia dla ruchu bezwizowego. Jest to jedyne wodne przejście na naszej granicy, na granicy Europy i Białorusi, z którego mogą korzystać nie tylko mieszkańcy, ale także i turyści. Ważne wsparcie było udzielone z Urzędu Marszałkowskiego. Szefem grupy roboczej został pan marszałek Bogdan Dyju, któremu sprawy kanału też są bliskie. Wszystkie te działania były nakierowane na to, żeby podnieść rolę właśnie kanału Gustowskiego, żeby był on takim kanałem łączącym Polskę, Białoruś i Litwę, bo mówimy o tych trzech państwach w zakresie tej turystyki transgranicznej. I wreszcie proszę zobaczyć, że ten obiekt, w którym się znajdujemy, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, to jest obiekt i dla narciarzy wodnych, i dla żeglarzy, i dla kajakarzy. Tu odbywają się zajęcia także z innej dyscypliny sportowej, bo jest na przykład siłownia, ale to też miejsca, z których mogą skorzystać turyści, mogą wypożyczyć kajak, mogą wypożyczyć żaglówkę, mogą popływać, mamy nowoczesną motorówkę do sportów wodnych, a więc to, co jest w zakresach działania samorządu i na co możemy wydawać środki, to te środki wydajemy i te zadania realizujemy. Natomiast nie możemy prowadzić działań gospodarczych, nie możemy budować hoteli, nie możemy budować ośrodków innego typu, nie możemy akwaparków budować i tak dalej, a więc tych wszystkich rzeczy, o których wczoraj mówił na sesji jeden z naszych radnych. I wreszcie inicjatywy uchwałodawcze, które podejmowaliśmy w zakresie właśnie kanału Augustowskiego i przede wszystkim w zakresie dróg. Zależało nam na tym, żeby Augustów miał dobrą, bezpieczną drogę, połączenie z Suwałkami i z Białymstokiem, i temu celowi służyły nasze inicjatywy uchwałodawcze. Jak byliśmy postrzegani zewnętrznie? Warto powiedzieć, że byliśmy klasyfikowani na pierwszym miejscu i za zeszły rok, i za rok poprzedni w rankingu powiatów przez Związek Powiatów Polskich. To jest ranking prowadzony przez ekspertów Związku Powiatów Polskich, fachowców z poszczególnych dziedzin życia, oceniających funkcjonowanie samorządu w 100 bodaj kategoriach. Oczywiście to jest uznanie, które cieszy, i w tym momencie chcę podziękować za to, że na te, mam odwagę powiedzieć, sukcesy pracowali pracownicy Starostwa Powiatowego, poszczególnych jednostek, służb, inspekcji, straży, wielu ludzi, tak żeby nasz powiat mógł powiedzieć jako wspólnota, że ten czas 4 lat został dobrze wykorzystany, że został uczyniony krok w kierunku większej integracji tejże wspólnoty i przede wszystkim poprawienia tych zadań, które leżą w kompetencjach samorządu powiatowego, a więc przede wszystkim wyprowadzenie spraw zdrowotnych, zbilansowanie szpitala, wysoki poziom usług edukacyjnych i najwięcej w kadencji inwestycji drogowych, najwyższe kwoty zaangażowane w ten obszar życia. Tyle miałem do Państwa ze swojej strony. Teraz otwieram się na pytania. Bardzo proszę, jeżeli trzeba było coś dopowiedzieć, pokazać więcej, bardzo proszę.
Nie, bo już część tego programu i w innych miejscach słyszeliśmy. Ja może mam takie pytanie, tutaj jest dużo właśnie, to myślę, ten owoc finalny, prawda, został przedstawiony. No jak Pan powiedział, cała ta społeczność powiatowa pracowała na to, co było najtrudniejsze w tej pracy. No bo nie było tak, że same takie proste sprawy i rozwiązania. Samorząd, powiat, w konkretnej społeczności, która funkcjonuje, pracuje, z innymi samorządami również, na pewno są jakieś takie problemy, jak zawsze, które no, są tymi najtrudniejszymi do przeskoczenia, pokonania, a których byście na przykład chcieli Państwo mieć w przypadku nowej kadencji, no, żeby nie zaistniał.
Myślę, że najtrudniejszy był początek, start, bo tak zwykle bywa. Przyszli nowi radni, trzeba było z naszym autorskim projektem radę zapoznać. Trzeba było zabrać się solidnie do pracy, przede wszystkim w tych obszarach, o których ja mówiłem, ale głównie w sprawach szpitala. I pamiętacie Państwo początek tej kadencji, że część radnych nie dowierzała, kiedy składałem sprawozdanie, że wynik finansowy za rok 16 jest dodatni. To wydawało się niemożliwe. Natomiast my z panią starostą, z zarządem, z tą radą przyjęliśmy taką zasadę, że o wszystkim rozmawiamy, staramy się dogłębnie wniknąć w problemy, słuchamy odpowiedzi, podpowiedzi, tych, które są dobre i mądre i bierzemy w całości na siebie odpowiedzialność. Państwo pamiętacie poprzednie kadencje, możecie Państwo sobie to porównać. Proszę zobaczyć, że w momencie, kiedy wybieraliśmy Radę Społeczną Szpitala, ja stanąłem na czele tej Rady. Nie unikałem odpowiedzialności. Mając świadomość, że ten nasz szpital, tak ważny dla mieszkańców, trzeba wyprowadzić. A więc albo to tego dokonam, i powiem, że udało się, a jeżeli się nie uda, to w tym momencie nie będę mógł się uchylić od odpowiedzialności. Myślę, że to taka męska decyzja. Tak? Taką męską decyzję podjęła też pani starosta, która jest przewodniczącą, stoi na czele Rady Społecznej w hospicjum, w SPZ-cie. A więc oboje żeśmy pokazali w sposób jasny, że te priorytety, o których mówię, są bliskie i że będziemy z pełną determinacją je realizować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, postawiliśmy na współpracę. Na współpracę w obrębie powiatu, w obrębie naszych jednostek, podmiotów, które z nami współpracują, ale też i samorządów. I te samorządy, które można by powiedzieć takim młodzieżowym językiem, nadawały na tych samych falach, z tego korzystały. Proszę zobaczyć, inwestycje były realizowane tam, gdzie samorządy gminne chciały tego partnerstwa. Tam można było brać dodatkowe środki, zwiększać nasze możliwości i dzięki temu powstawały takie duże inwestycje. Przecież przebudowa ulicy Zaperu w Lipsku to jest koszt prawie 5 milionów złotych. A więc bardzo poważne wyzwanie i dla samorządu lipskiego, ale też i dla naszego. Dzięki dobrej współpracy, dzięki temu, że odważyliśmy się ten projekt realizować przy pierwotnie brak wsparcia środków rządowych, okazało się teraz, że kiedy zwolniły się pieniądze w programie rządowym, my będziemy z nich mogli skorzystać. Nie mamy jeszcze podpisanej umowy, ale z Urzędu Wojewódzkiego informacje, że ta umowa jest przygotowywana i dostaniemy ponad 1 000 000 złotych dodatkowych funduszy właśnie na ulicy Zaperów, tak? W wyniku dobrej współpracy Można było zrealizować obiekty mostowe w gminie Sztabin, w gminie Barłów Kościelny. Można było zwiększyć możliwości inwestycyjne. To jest rzecz ważna. Tak? Jeżeli jest ta współpraca, jest dobra wola, ja o tym mówiłem na każdym odcinku drogi, gdzie dokonywaliśmy otwarcia, że zgoda buduje. To jest rzecz bardzo ważna. Jeżeli jest porozumienie, jeżeli jest współpraca, jeżeli nie ma zawiści, zazdrości, niezrozumienia, to naprawdę można zrobić bardzo wiele. Mówię o sprawach takich zupełnie prostych, ale czasami one są niesłychanie trudne, bo samorządności trzeba się nauczyć, trzeba ją rozumieć. I wtedy, jeżeli rozumiemy samorządność, jeżeli wiemy, na czym ona polega, jeżeli jest pole do dyskusji, do wyciągania wniosków, do współpracy, do podpisania umowy, to są potem rezultaty.
To ja może się skronię, ale może jeszcze ja dopytam. No bo tutaj pan bezpośrednio odpowiedział, prawda, ale czytelne jest tego, że współpraca, prawda, czasami z innymi samorządami nastręcza jakieś trudności, tak to zrozumiałem. Teraz mnie osobiście bardzo cieszy to, co się zadziało w tym naszym popularnym augustowskim hospicjum, prawda, przez lata. No, ja to tak odbierałem i nie tylko ja, zresztą, że to był to obiekt zapomniany, prawda. W tej chwili mamy trwający remont, prawda, w ubiegłym roku też takie dość znaczne prace tam wykonane zostały, a także uważam, że sprawy osób starszych, niepełnosprawnych, we wszystkich samorządach są tutaj u nas troszeczkę tak, no, niedoceniane. Tutaj jest taki fajny sygnał, prawda, że to coś się zadziało. Czy to możemy teraz liczyć na to, że właśnie uwaga powiatu będzie skupiona już na hospicjum, że będą to jakieś dodatkowe, no bo w tej chwili jest remont, prawda? Same prawidłowe funkcjonowanie hospicjum to są jeszcze i inne sprawy. Tak?
Panie Zbyszku, powiem w ten sposób. Ponieważ w poprzednich kadencjach szpital przynosił wynik ujemny, nie był zbilansowany, trzeba było dokładać do bieżącej działalności, zarząd powiatu z konieczności koncentrował swoją uwagę na szpitalu, żeby zapewnić ciągłość usług medycznych. I tak jak pan powiada, rzeczywiście hospicjum było jakby takim troszeczkę dzieckiem zapomnianym. Troszeczkę po macoszemu, tak jest. I my w tej kadencji, która mija, budując 4-letni program, założyliśmy następujący harmonogram działań. Najpierw zbilansowanie szpitala. W drugiej kolejności, jak to nastąpi i będzie ugruntowane, zabieramy się za hospicjum. I tak żeśmy zrobili i chcielibyśmy, żeby ten cały obiekt, czyli dwa skrzydła plus łącznik, służyły osobom potrzebującym pomocy, osobom chorym, tym, które...
Paliatywne. Tak,
które potrzebują tej opieki paliatywnej. Tu jest pewna trudność. My możemy wyremontować obiekt, możemy kupić sprzęt, ale kontrakt jest z Narodowego Funduszu Zdrowia, tak jak dla szpitala. Więc jeżeli chcielibyśmy mieć wyższy kontrakt, musimy te prace wykonać, ale one nie dają gwarancji, że ten kontrakt będzie wyższy. Tak to wygląda w praktyce od kuchni. Nie możemy czekać, że ktoś za to za nas zrobi, dlatego sami zabraliśmy się za remont. Chcemy ten obiekt przygotować, powiedzieć mamy i poprosimy o wyższy kontrakt, bo jest to dla naszych mieszkańców. I z całą pewnością w następnej kadencji hospicjum będzie takim jakby już większym priorytetem niż w tej chwili, tak? Bo jest pomysł na to, żeby także uruchomić to skrzydło od strony osiedla, od strony zachodniej, bo osób potrzebujących jest bardzo dużo. Chcemy skrócić tą kolejkę, która jest do hospicjum, po to, żeby nie trzeba było czekać, kiedy człowiek potrzebuje tej pomocy. Państwu chciałbym...
Ja jeszcze jedno pytanie już takie...
A proszę, panie Zbyszku, no...
Bo jest podsumowanie, prawda, tej kadencji, takie osobiste. czy odczuwa pan, odczuwa pani starosta taką osobistą satysfakcję z tego, co udało się dokonać przez te 4 lata? To już ostatnie.
Dla mnie to była pierwsza w życiu kadencja w samorządzie, która minęła bardzo, bardzo szybko. Bardzo pracowita, bardzo pouczająca, ale i satysfakcjonująca.
Dziękuję.
Mogę się podpisać pod słowami pani starosty. Dla mnie to była kolejna kadencja. W tej kadencji odpowiadałem za nieco inny obszar działania. I mam tę satysfakcję, że udało się zrealizować te założenia, które przedstawialiśmy na początku tej upływającej już kadencji.
Dziękujemy bardzo.
My dziękujemy Państwu za to, że byliście Państwo z nami, za te konferencje prasowe, za to, że Państwo relacjonowaliście nasze działania, że Państwo byliście przekaźnikiem też pytań od mieszkańców. I w jakiejś mierze jesteście Państwo również dziękuję za współpracę.
Dziękuję.